Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. O czym dziś?
Dzisiaj jeszcze zostaniemy w Odessie, w żydowskiej Odessie, o której, jak pamiętacie, Odessa mama. Od nich bardzo ważna rola w historii Żydów, w tym polskich Żydów, ale też bardzo duży wkład Żydów z terenów I Rzeczpospolitej w rozwój miasta i o niej właśnie opowiemy.
Gdyby ktoś chciał, no to to jest druga część, drugi dzień naszego pobytu w Odessie, bo tydzień temu byliśmy, także proszę na www.tokfm.pl albo w systemie podcastowym sobie po prostu odnaleźć to i odsłuchać. Ale nie powiedzieliśmy tego tydzień temu. Adam mówił, że Odessa mama, ale no też jeśli ktoś pojedzie do Odessy, jak już spokojniejsze czasy zastaną, to co druga, trzecia osoba będzie mówiła, że Odessa to miasto kotów. Okazuje się, kotów jest tam bardzo dużo. Są z tego powodu jakieś breloczki, gadżety sprzedawane i tak dalej. Także Odessa też miasto kotów, nie zapominajmy o tym.
Można powiedzieć kociaczków, bo była opinia, że są niesamowite. Przepraszam za ten seksizm, ale tak właśnie widzisz, mówiono, że...
Przede wszystkim właśnie, są wszechobecne koty, tak, są akurat.
Panie z Odessy są bardzo atrakcyjne i generalnie no, miasto było kojarzone też...
Jak każde portowe.
Tak, przestępczość, proszę pana. O, Boże, tak. Chroń nas przed odeskimi hultajami. O. Takie było powiedzenie. A hultaj, słuchajcie, są różne oczywiście teorie lingwistów, że jedna z języka perskiego, druga, że z rumuńskiego. Holteju, kawaler, małojec, bezżenny. Jakoż istotnie przyszedł on do Polski od strony Ukrainy i Podola, gdzie w kraju osiedlającym się dopiero najwięcej było ludzi niezwiązanych jeszcze z pracą ani rolą. Kozaczących, bezżennych. Czym się zajmujesz? Kozaczę i jestem bezżenny. I nie zajmuję się ani pracą, ani rolą. A takie chodzenie na chacki, czajką i tak dalej, to jest bardzo ciężka robota, taka kozacka. Więc hultaj, słuchajcie, oprócz tego było powiedzenie, że 7 mil wokół Odessy płoną ognie piekielne. O, czyli piekło, miasto grzechu, a z drugiej strony, że można żyć, że żyje się jak Bóg w Odessie po prostu. Czyli też miasto, gdzie naprawdę żyje się super.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Dlaczego mówimy tak bardzo o dzisiaj właśnie o żydowskiej Odessie? Bo Żydzi, słuchajcie, stanowili przed pierwszą wojną około 35% mieszkańców miasta. I byli po ludności rosyjskiej najliczniejszą grupą. Nie, było ich naprawdę niewiele mniej. I to było drugie miasto żydowskie pod względem populacji w Rosji carskiej po Warszawie. Pierwsze w Ukrainie w takim razie. Znacznie więcej niż inne miasta. Potem się dopiero w okresie międzywojennym bardzo Kijów wyskoczy. No i w takim razie jak po Warszawie drugie, no to w Europie czwarte. Trzecie. A na świecie czwarte. Bo Warszawa, słuchajcie, była przed I wojną światową drugim największym skupiskiem Żydów na świecie po Nowym Jorku. Za nami był Budapeszt, ale w Budapeszcie stanowili mniej niż 25% mieszkańców, osoby pochodzenia żydowskiego. I na czwartym ex aequo, ale wyprzedzała leciutko, Odessa, Wiedeń, gdzie Żydzi stanowili mniej niż 15%. Czyli mamy naprawdę bardzo ważne miasto. Jak zaraz zobaczycie, nieraz pojawi się w tle Warszawa i trochę Kraków też. Bo miasto się rozwija pięknie na początku XIX wieku. Handel z Persją, Indiami, Turcją, naprawdę na wielką skalę. I potem ten handel karawany rzekami, Dniestrem, Bochem i tak dalej w głąb Ukrainy. Więc jak widzicie, nie tylko polski magnat spławia, jak to, czym się magnacie polski zajmujesz? Zboże spławiam, zboże i drewno, z którego powstanie flota i wszyscy wszystko odkryją, a ja będę swoją piersią bronił Europy przed murzem. Nie, słuchajcie, handel też idzie w drugą stronę. Odessa, Lwów, potem do Lipska, przez Niemcy i aż do Anglii. Bo nie ma jeszcze przecież, moi drodzy, pamiętajcie, kanału Suezkiego na początku XIX wieku. I ze względu na różne wojny i tak dalej, to okazuje się, że często można tak najszybciej. Bardzo ważną rolę w tym handlu odgrywają Karaimi. tak? Mówiliśmy sporo. Religia monoteistyczna, mówiąc najprościej, judaizm zmieszany z islamem, pod silnym wpływem islamu. Język karaimski, podobny do tatarsko-krymskiego, ale też Żydzi. Oczywiście Grecy. No i mamy też kupców muzułmanów, tak, którzy przybywają. Więc naprawdę można powiedzieć Odessa, mama Babel. OMB, tak byśmy powiedzieli. I ci Żydzi w Odessie, no jak to Paweł powiedział, port. No to jak port, no to liberały, liberaści, jak to się u nas czule mówi. Lewacy, postępowcy, reformatorzy, jak też zobaczcie, nacjonaliści. Tacy nawet tutaj ocierający się o faszyzm. Ale tu chodzi, albo nawet można powiedzieć spokojnie, zobaczycie zaraz, chodzi o nowoczesność. Miasto jest bardzo nowoczesne, bardzo dynamiczne, bardzo szybko się rozwija i w efekcie też olbrzymia rola w rozwoju nowoczesnego żydowskiego nacjonalizmu, w którym kluczowe miejsce zajmowała, prawda, renesans języka hebrajskiego. I tutaj zobaczcie, miasto nad Morzem Czarnym, odwołujące się do tradycji greckiej, gdzie mamy też Włochów, Francuzów, Hiszpanów, tak, Albańczyków, więc oczywiście miasto połączone z Morzem Śródziemnym, z Bliskim Wschodem, na hebrajski, no to już od razu wchodzimy w cały świat starożytny, więc chyba nie przypadkiem. Odessa oczywiście przyciąga bardzo dużo Żydów z pierwszej Rzeczpospolitej i nie przypadkiem staje się tym ważnym miejscem, jeśli chodzi o rozwój języka hebrajskiego. Odegra kluczową rolę. Symbolem tych związków jest synagoga brodzka od miejscowości Brody. Brody, słuchajcie, są w Galicji Wschodniej, nie w tak zwanym zaborze rosyjskim. Albo w zaborze rosyjskim, żeby nikt nie przyczepił się do mnie. Czyli w Galicji Austriackiej, tak? Tam w Brody rozwijają się pięknie. Synagoga jest wspominana, bardzo ważna, jedna największa na południu Imperium Rosyjskiego i Szolem Alejchem, o którym opowiemy, i Zew Żabotyński, tak? Właśnie żydowski, byśmy powiedzieć, faszysta, nacjonalista, Izaak Babel, oni wszyscy związani z Odessą opisywali tą synagogę. I Szolem Alejchem akurat krótko związany bardzo z Odessą, ale co to za pan? No, to jest pan, którego bardzo dobrze znacie, ale o nim pewnie nie wiecie, że go znacie. No, Skrzypek na dachu. Na jego podstawie powstał ten musical, właśnie jego opowiadań, tak? I ten, prawda, Tewie Mleczarz i tak dalej, tak? On sam pochodził z Ukrainy, tylko z tej Ukrainy tuż przy Dnieprze Lewobrzeżnej koło Kijowa, tak? Koło Perejasława. A Brody, słuchajcie, to było przed pierwszą wojną miasteczko, które było miasteczkiem z największą populacją żydowską w Galicji Wschodniej. Ponad 70% mieszkańców to byli Żydzi.
Niesamowite.
A na początku XIX wieku 90% to byli Żydzi. Miasto się oczywiście stare, założone jeszcze przez Stanisława, rozwinęło się w XVI wieku. Tutaj wielkie zasługi ojca Stanisława Żółkiewskiego, też miał na imię senior i junior, też Stanisław. Ojca tego hetmana, o którym sporo wam opowiadaliśmy, bitwa pod Kłuszynem z Moskwą. Potem mamy oczywiście koniec polskiego, który nawet tam umarł. I prawda, tutaj jego główna rezydencja, zbudował twierdzę w stylu holenderskim, ufortyfikował miasto, rozbudował. Koło zbudował Brodów w Podchorcach wspaniały pałac, który teraz jest na przykład w teledysku, w którym występuje Dżamala, o tym, jaka Ukraina jest fajna. A możecie go kojarzyć też dobrze z Warszawą, bo pamiętajcie, że obecny Pałac Prezydencki to jest pałac, który zbudował koniec Polski. Tam też umarł. No człowiek też wybitny, wielki dowódca wojskowy, hetman, tak? Więc historia jest cała, byśmy chcieli, polska, no ale pod koniec XVIII wieku, jak Galicja Wschodnia wchodzi w skład w wyniku pierwszego zaboru Austrii, no to cesarz Józef II, uwielbiany przez Żydów, stąd Józefow, tak, bo bardzo poszerzył ich prawa Józefow w Pradze, dzielnica, przyznał Brodom status wolnego miasta handlowego ze względu na położenie blisko granicy z Rosją. I w efekcie taki status miał Triest, który się bardzo rozwinął w XIX wieku, i Rijeka, albo inaczej Fiume po włosku, czyli miasto w Chorwacji. Okno na świat dla Węgier, który niedawno premier Orban żałował, że nie jest węgierski. No tak, i musiał być na dywanik wezwany, jak to się fachowo mówi, ambasador węgierski w Zagrzebiu. Więc stąd nazwy oczywiście Triest na kontynencie. Tak się brody tytułowały. Albo galicyjskie Jeruzalem. I słuchajcie, oczywiście wybitni ludzie stamtąd pochodzili i w ich biografiach możemy zobaczyć związki z Odessą, bo tam urodziła się matka Zygmunta Freuda, pani Amalia Natanson.
Gdzie, w Odessie?
W Brodach. Ale trafiła z babusią Freudą, po linii mamy. Mama była właśnie, babusia Freuda już mieszkała w Odessie i ona trafiła do Odessy. I prawda, mieszkała tam przez kilkanaście lat. Tam się, można powiedzieć, ukształtowała. Potem trafiła do Wiednia, a potem już na Morawach urodził się Zygmunt. Ale rodzina z Brodów poprzez Odessę. Co widzimy, drogi Pawle? Że to nie jest tak, że te granice między zaborami to są jakieś nieprzekraczalne, żelazne kurtyny, chińskie wielkie mury. One też takie zresztą nie były. Tylko, że szczególnie na przykład Żydzi poruszają się, przenoszą, mieszkają w różnych miastach. I tak jak mówiliśmy wam, Polacy, Ukraińcy idąc z północy na południe zasiedlają Ukrainę południową. To samo się dzieje z Żydami. Odessa jest najlepszym przykładem i związki cały czas też oczywiście z monarchią austro-węgierską, bo w Brodach urodził się, słuchajcie, Rot Józef. Wielki pisarz, piewca Marsza Radeckiego, piewca, apologeta monarchii austro-węgierskiej, Habsburgów, oczywiście na tle tego, co działo się w okresie międzywojennym, tak, idealizował w jakimś stopniu. Wielka akcja afirmacyjna wobec Habsburgów. Wielki pisarz też zresztą. Dużo mamy jego tłumaczeń na polski. Ale Odessa wielkimi pisarzami stoi. To jest generalnie nasz punkt pierwszy. Pisarzami, którzy nie zawsze się w niej urodzili, ale którzy są symbolem tego, że Żydzi nie przybywają tylko z Ukrainy, ale czasami z Białorusi. Czyli jak widzicie, Międzymorze nawet po Unii Lubelskiej trwa. Można powiedzieć, Wielkie Księstwo Litewskie nie zniknęło. Tak jak na przykład też struktury religijne, prawosławne, grecko-katolickie nie były jednoznacznie tak wzdłuż granic między Litwą i Polską po Unii, to tak samo Żydzi nie jest tak, że podjeżdżają pod granicę Litwy z Polską w ramach pierwszej Rzeczypospolitej. Mówią, nie, dalej nie, dalej na południe nie wolno. Nie, normalnie Mendele Sforim. Najstarszy z klasyków nowoczesnej literatury jidysz, jeden z pionierów nowożytnej literatury hebrajskiej. Piękne, co? To właśnie on, nazywał się go nawet dziadkiem literatury jidysz, takiej nowoczesnej. Pochodził z okolic Mińska, nie tego mazowieckiego, tylko litewskiego, czyli z Białorusi. Przeniósł się do Kamieńca Podolskiego, następnie, słuchajcie, trafił do Berdyczowa, potem Żytomierz i na końcu Odessa, gdzie już będzie mieszkał przez... prawda, 38 lat, tak. No, i tam już umarł w Odessie. Czyli jak widzicie, jego biografia, można by takie punkty zaznaczać na mapie, popularyzator Haskali, czyli oświecenia żydowskiego, tak. Następna postać, Izaak Babel, tak, no, wielki, wybitny, tak, urodził się w Odessie, dzielnica Moldawianka, od Mołdawian, tak? Jego ojciec pochodził za to ze miasteczka, dużej wioski Skwira, koło Kijowa, na południowy zachód od Kijowa, czyli no, była pierwsza RP oczywiście. No, kojarzymy go bardzo, jeśli chodzi o polski kontekst z Armią Konną. Wybitny zbiór opowiadań, to są Armia Konna Siemiona Budionnego, która walczy z polskim wojskiem podczas wojny 1920. Więc Odessa bezdyskusyjnie, opowiadania też znakomite z Odessy, tak? Jego autorstwa. Idziemy dalej. Chaim Bialik. Co tutaj jeszcze widzicie? Bialik na przykład, tak? Bo Babel to wiadomo, to mu powiedzą, że po znajomości, że musieliśmy po prostu kryptoreklama wcisnąć. Ale Bialik... No, bynajmniej nie żadne jidysz germańskie nazwisko. No, jak potem zaraz zobaczycie, już był przy Żabotyński. No, też nasi żydowscy przyjaciele mają nazwiska słowiańskie. Chaim, słuchajcie, no to jest gigant. To jest gigant poezji hebrajskiej, jest jego nagroda literacka najważniejsza w Izraelu. Pochodził spod Żytomierza, czyli Ukraina, i to też dzisiaj tam największa społeczność polska, mniejszości polskiej. Można powiedzieć, taka nieformalna stolica ukraińskich Polaków. Tam się uczył Chaim. Możecie go też spotkać po prostu jako Chaim w źródłach, pamiętajcie. Jak miał 15 lat, to udało mu się, naczytał się prasy, artykułów i stwierdził, że chciałby do Jeszywy koło Mińska trafić bardzo dobrej. No to tata go wysłał, ale 3 lata tam wytrzymał. I jak 18-latek mówi, ja to muszę do Odessy. No i wszystkie drogi prowadzą do Odessy. Zamieszkał w Odessie.
Pomimo tych ogni, które się wokół Odessy, wiesz, palą, nie? Piekielnych.
Bo musisz sprzedać duszę diabłu.
No właśnie. No.
Oświeceniowemu oczywiście.
No tak. Nie, od Haskali.
Czarnek to... i Bialik możemy taki najprostszy żart zrobić, tak. Taki suchar. No ale, słuchajcie, no mieszkał przez 3 lata też w Sosnowcu. Czerwony Sosnowiec i tak dalej, no to przecież najbardziej zeświadczona część Polski, więc można, tam pracował jako nauczyciel hebrajskiego, ale też dorabiał handlując węglem. I potem wraca do Odessy, ma takie rozstania i powroty z tym miastem i następnie jego debiut, wydanie pierwszego zbioru wierszy w Warszawie. I tam jest bardzo doceniony, za to zostanie nazwany poetą narodowego renesansu. Przenosi się do Warszawy i tam będzie właśnie redaktorem bardzo ważnego magazynu hebrajskiego. I tutaj pojawia się, słuchajcie, taki motyw, że no są poważni naukowcy, którzy mówią, no on też, nie było dla niego wielkim problemem, znając rosyjski, że znał też co najmniej biernie polski, ukraiński, więc widać u niego wpływy Adama Mickiewicza. I mieszkał przez kilka lat w Warszawie i znowu do Odessy. Więc jak widzicie, człowiek jest, pan Bialik jest bardzo w ruchu, ale no jak oczywiście przyjdą bolszewicy, rewolucja, to stwierdzi, nie, dziękuję bardzo, nie będę poetą radzieckim. I opuścił Odessę w roku 1921. A ja chciałbym wam, żeby pokazać wam, jak znakomitym był poetą, to jeden z jego wierszy. Po moim zgonie użalcie się tak. Był człowiek. Patrzcie, oto już go nie ma. Przed swoim czasem odszedł człowiek ten. Pieść jego życia urwała się w środku. Ach, jaki żal. Pieść jeszcze miał jedną. I pieść ta przepadła na zawsze. Na zawsze. Ale słuchajcie, no rozumiem, że rozkleiliśmy się trochę, ale wracamy, bo mamy jeszcze kilku wielkich poetów, którzy, co żeby było jasne, Paweł, jak oni by się spotkali na tych, prawda, w Odessie, na słynnych schodach, no to by powiedzieli, świat jest mały, tak, bo oczywiście każdy każdego jakoś znał. Kolejny, Szaul Czernichowski, znowu niezwykle germańskie nazwisko, też wielki poeta hebrajski. Jak kiedyś sobie, jak będziecie w Izraelu i będziecie na przykład oglądać banknoty, to weźcie sobie do ręki banknot 50 szekli. I jest właśnie Szaul. Tak, Szaul Czernichowski. Od 14 roku życia związany z Odessą. Urodził się gdzie? Zaporoże. Troszeczkę na południe od wsi, czy pogranicze, byśmy powiedzieli, pierwszej RP, w stepie szerokim i Hanatu Kremskiego. Jego przodkowie tam się przenieśli z terenów Kijowszczyzny. Bo to macie, widzicie, to jest taki ruch cały czas.
Z północy na południe.
No i gdzie pierwszy jego poezja? Opublikowana Kraków, czyli zabór austriacki w roku 1892. Tam był debiut, a też był wybitnym tłumaczem. Słuchajcie, hebrajski przetłumaczył jako pierwszy Iliadę, Odyseję, ale też to jest ten, prawda, można powiedzieć, do Ukraińców, w jakimś stopniu też do Rosjan, Białorusinów, pomost, słowo o pułku Igora. Przetłumaczył, tak? Byśmy powiedzieli, staroruskiego na właśnie... hebrajski. Założył stowarzyszenie działające na rzecz odrodzenia języka hebrajskiego właśnie w Odessie i współpracował bardzo blisko z Józefem Klausnerem. Józef Klausner Olkieniki, gubernia wileńska, pan stamtąd, jeszcze dalej niż dotychczas nasi przyjaciele skoczyliśmy na północ. Tak mu się życie ułożyło, że umarł już w Tel Awiwie i słuchajcie, co możemy o nim powiedzieć. Mieszkał przez parę lat w Warszawie, właśnie był redaktorem tego wspomnianego przeze mnie znakomitego magazynu po hebrajsku. Potem redakcja się przeniosła też do Krakowa i też tam właśnie był jakoś główny redaktor. Oprócz tego współredagował te właśnie kilka numerów z Chaimem Bialikiem. Czyli widzicie, świat jest mały. Tu mamy Chaima, tu mamy, prawda, Czernichowskiego. Następnie Odessa i tam właśnie w Odessie już też wydawał, też ważny, redagował czasopismo, oprócz tego właśnie stowarzyszenia i tak dalej. Pamiętajcie o tym, że na pewno kojarzycie, bo był nieraz, były z nim wywiady, są książki tłumaczone, umarł 4 lata temu wielki pisarz izraelski Amos Oz. To jest jego potomek.
O.
Świat jest naprawdę mały. O. Tak?
Ciekawe.
No. Józef Klausner. No i słuchajcie, teraz no coś dla... Bo Polska to polityką żyje, prawda? Przede wszystkim tam pisarze. Panie Balcer, skończ pan z tymi pisarzami. Dawaj pan jakichś polityków. Ale no będą to też intelektualiści i też w jakimś stopniu pisarze. Więc Odessa jest miejscem, gdzie spotykają się dwie postacie o wielkim znaczeniu dla Żydów w Europie Wschodniej, Środkowej, też polskich. Dwie drogi, dwie idee, tak? Jeden to Szymon Dubnow, znowu prastare jidysz nazwisko, który pochodził z Mścisławia, Mochyłowska gubernia, czyli dzisiejsza Białoruś.
Mochylewska chyba bardziej.
Mochylewska, przepraszam.
Będzie po polsku, tak, nie, bo po polsku przecież Mochylew.
Mochylew, Mochylewska.
No ale jak nie... jesteśmy między pięcioma różnymi, tak, językami, to tak, ciężko znaleźć formę.
Tak, to tu będzie Mochylewska. Masz rację, Pawle, bardzo dobrze, że mnie
złapałeś.
Byśmy przeczytać,
wiesz, jak to jest ze słuchaczami z Mochylewa. Byśmy dostali za tydzień pełno maili.
I tu jeszcze z jakim hejtem.
Na Mochylewskim pewno. Hejtem.
Czyli urodził się na granicy z dzisiejszą Rosją w Białorusi. Tereny Rzeczpospolitej pierwszej, które straciła Rzeczpospolita w wyniku pierwszego zaboru. 1772. Oczywiście, no wiadomo, jak to on musiał w swoim życiu mieszkać przez kilkanaście lat w Odessie i to doświadczenie miało wielki na niego wpływ, właśnie kontakty z tym Scholem Aleichem, z Mendele Mojherem Sforim i tak dalej. Mieszkał kilka lat w Wilnie. W Wilnie to były też ważne lata, bo to okres rewolucji 1905 roku i rozwój też żydowskiego życia politycznego. I następnie przez kilkanaście lat w Petersburgu, skąd uciekł, nie chciał żyć pod władzą komunistów, osiedlił się w Berlinie. Niestety dojście Hitlera do władzy sprawiło, że opuścił Niemcy, przeniósł się do Rygi, stolicy Łotwy i tam został zamordowany w 1941 roku w getcie. Jest ofiarą Holokaustu. W okresie międzywojennym prowadził bardzo ważne badania, też w Polsce, historyczne, bo był przede wszystkim historykiem, ale też teoretykiem nacjonalizmu i może być ideologiem. On był zwolennikiem koncepcji duchowej narodowości, żydowskiego autonomizmu. O co chodziło? Był przeciwnikiem asymilacji i sam był za samorządem, ale nie terytorialnym, bo Żydzi byli rozproszeni. Mhm. Tylko mieli uzyskać oczywiście równe prawa w 100% i następnie angażować się w życie polityczne, ale na zasadzie, że nie mają się asymilować, tylko rozwijać kulturę, szczególnie język jidysz. Dla niego jidysz uważniejszy niż hebrajski. Nie chciał, żeby do sionizmu miał stosunek co najmniej ambiwalentny, nie chciał, żeby Żydzi migrowali, żeby osiedlali się w Izraelu, tylko żeby zostali i mieli autonomię w wymiarze kultury i w wymiarze politycznym, ale taką właśnie, że nie terytorialną, tylko jako na poziomie centralnym występują jako jeden blok. Sam właśnie zaangażował się w tworzenie partii też żydowskich. Bardzo ważna rola oczywiście języka jidysz. I co jest dla niego było punktem takim odniesienia, źródłem inspiracji? Okres I Rzeczpospolitej, autonomia żydowska, te sejmy, prawda, żydowskie. I on to pisał, tak, tutaj mamy oczywiście, że jak...
Ten sejm mamy, czterech ziem to się
tak,
nazywa.
Tak, dokładnie, Pawle, i tutaj mamy wszystkie jego, jak właśnie opisuje i to stawia za wzór, że to właśnie zachowanie autonomii, odrębności i tak dalej. Można być narodowej pewnej suwerenności, więc to jest, to był dla niego punkt odniesienia. Studiował też, prowadził badania nad hasydyzmem, sabataizmem, frankizmem, tych wszystkich fenomenach, o których kulturowych, o których wam już nieraz opowiadaliśmy.
I pisała polska noblistka.
Tak, Olga Tokarczuk. No i mamy oczywiście taki wątek, że był związany z polskimi politykami żydowskimi i tutaj jego teściem był Henryk Ehrlich, który był jednym z najważniejszych liderów, przywódcą był Bundu, tak, czyli Socjalistycznej Partii Żydowskiej, który był też radnym Warszawy, adwokatem, dziennikarzem, urodził się w Lublinie, był związany bardziej z Warszawą. W 1939, jak zaczęła się wojna, to oczywiście poparł walkę przeciwko Niemcom, uciekł na wschód, został aresztowany przez NKWD i rozstrzelany w 1942 roku. Miał zostać uwolniony, nie został uwolniony. Była gigantyczna awantura, protesty też właśnie lewicowców, socjalistów na świecie i zamordowali go komuniści. To właśnie teść Szymona Dubnowa. Czyli jak widzicie, Szymon zabity przez nazistów, Niemców, a przy współpracy niestety łotewskich kolaborantów, a tutaj mamy ofiarę komunizmu.
Ale zobacz, jak patrzymy na Odessę, jak niesamowicie różne potrafiły być tożsamościowe, tak, i takie kulturowe wybory Żydów. Można było optować za hebrajskim albo jidysz. Można za asymilacją, wersję albo takiej konserwatywnej, albo socjalistycznej, bundowskiej, albo nie za asymilacją, tylko właśnie za budowaniem państwa.
Tak, i teraz opowiemy tak o takim panu, co buduje tak państwo, że hej, i dlatego Likud go kocha. Czyli ostra prawica będzie, słuchajcie, miłośnik Benito Mussoliniego, który jak trzeba było, to salutował po rzymsku, jak się patrzy. Ale to jeszcze, żebyście wiedzieli, to jest ta specyfika tego miasta, którą Paweł też dotknął. No jak spojrzycie na Warszawę, gdzie Żydów było więcej, tak, to w Warszawie praktycznie mamy dwie główne wielkie grupy. Polacy i Żydzi. A tutaj mamy o wiele większy miks. Wspominaliśmy wam, że są i Polacy, i Żydzi, i Rosjanie, i Ukraińcy, i te wszystkie małe grupy, Grecy, Bułgarzy i tak dalej, i Żydzi. Tak? Więc naprawdę niesamowity miks. Ale wracamy, czyli teraz o Żabotyńskim. Zew Żabotyński, urodzony w Odessie. Ojciec pochodził z Nikopolu, to jest dawna Sicz. To tam właśnie Chmielnickiego wybrano w tym Nikopolu, w tej Siczy wybrano na hetmana i ogłoszono w roku pańskiego 1648 wielkie powstanie kozackie ukraińskie przeciwko Rzeczpospolitej. A mamusia po prostu ze znanego nam już nieraz pisz pan na Berdyczów. Najbardziej jidysz miast w środkowej Ukrainie. Żabotyński urodzony w Odessie, tam wykształcony w elitarnym gimnazjum Richelieu. Pamiętacie, jak opowiadaliśmy wam, że Richelieu, jak to się fachowo mówi po polsku, z tych Richelieu właśnie miał wielki wkład w rozwój miasta i też edukacji w mieście. Okazało się, że jest ma naprawdę niesamowitą smykałkę do dziennikarstwa i był też świetnym mówcą. Jednocześnie ludzie mówili, że był po prostu charyzmatyczny i wreszcie hipnotyzujący. No można powiedzieć, żydowski Mussolini w tym przypadku. W wieku lat 16 opublikował, słuchajcie, pierwsze artykuły w prasie odeskiej i potem nawet był wysyłany jako korespondent do Szwajcarii i do Włoch. We Włoszech miał nawet krótki okres studiów i perfekt nauczył się włoskiego. Włosi byli pod jego wielkim wrażeniem. Napisał powieść taką autobiograficzną właśnie o Odessie początku XX wieku, rewolucji 1905 roku, która jest uznawana za naprawdę dobrą książkę. Więc nie tylko polityk, ale też dobry pisarz. W swoim życiu, zajmując się dziennikarstwem, często trafiał do takich miast, które są bardzo bliskie naszemu sercu, bo jesteśmy motylem, który wcześniej był wspaniałym chrabąszczem, jeśli użyję takiej, prawda, grafomańskiego porównania. Dzisiaj Babel, wczoraj Lechistan, więc odwiedzamy Stambuł. I oczywiście mamy rewolucję 1908 roku, młodych Turków u władzy i Jean Turk, czasopismo wydawane właśnie pro młodzi Turcy w Stambule przez nikogo innego, tylko właśnie naszego Żabotyńskiego, który sam miasta nie lubił, denerwowało go i tak dalej, ale o Turkach mówił, że są uczciwi, tacy bardzo dumni, honorowi, gościnni i tak dalej. Więc tutaj by powiedział Recep Tayyip Bey, wybaczam ci to, bo jednak to jest ważniejsze. On sam nie jest takim wielkim fanem Stambułu, chociaż tam się urodził. I tak się jego życie ułożyło, że jak wybuchła pierwsza wojna światowa, to stwierdził, że jednak Ententa ją wygra. I to była, mówiąc misiem, słuszna koncepcja. I stwierdził, trzymajmy się Brytyjczyków. Pamiętajcie, pierwsza wojna światowa, deklaracja Balfura, ministra spraw zagranicznych, że trzeba, powinno powstać państwo żydowskie. Więc on dołącza, powstanie Legion Żydowski. On będzie w nim walczył właśnie z Turkami po stronie brytyjskiej, w tym na terenie dzisiejszego Izraela i Jordanii w 1918 roku. W okresie międzywojennym widzi, co się dzieje. No jest fascynacja Mussolinim. No i Włosi też, włoscy faszyści pomagają im, musi się rozwijać i tak dalej, ruch Żabotyńskiego i tak dalej. No nie róbmy też wielkiego halo. Pamiętajmy o tym, że wiadomo, faszyzm autorytarny, totalitarny, niedemokratyczny, to wszystko nacjonalistyczny, ale akurat włoski długo był taki, że nie był antysemicki. Był, nawet był okres długi, że był filosemicki i Żydzi byli nadreprezentowani. Tak? To nie był nazizm. Więc to nie ma co się dziwić Żabotyńskiemu. Odwiedza Polskę regularnie, bo w Polsce ma naprawdę, no jest dużo Żydów, największa, prawda, w Europie skupisko, więc wiadomo, że miejsce, gdzie można rozwijać działalność polityczną. I przedstawia plan migracji. Właśnie władzą polskim spotkał się z Beckiem, premierem Sławojem Składkowskim, ten od Sławojek, i przedstawia, tak, że proszę bardzo, oprócz tego oczywiście poproszę pieniążki na zakup uzbrojenia i dostaję kasę i proszę mnie szkolić wojskowo. I ja wywalczę powstanie państwa żydowskiego, walcząc z Arabami i Brytyjczykami i wtedy do tego państwa wyemigrują
jak
Żydzi.
Już tak
Ostatni taki kurs odbył się wiosną 1939 roku.
1939. No, mówiliśmy o bardzo wielu pisarzach żydowskich, pochodzących albo mających kontakty z Odessą. Mówiliśmy o Aldze Tokarczuk, a tu Szczepan Twardo w jednej swojej książce ten wątek eksploruje.
Tak, kapitanie.
Opisuje, jak dokładnie tam ćwiczą chłopaki przed wyjazdem do Palestyny.
I ta młodzieżówka, prawda, sejonizm, to jest fajne, że sejonizm rewizjonistyczny. On też często jest zwany Wołodymyr Żabotyński. Więc to słynny Bejtar, tak jak klub piłkarski w Jerozolimie, Bejtar, który lubi skrajna prawica. To jest, słuchajcie, skrót od Brit Józef Trumpeldor, Związek Młodzieży Hebrajskiej imienia Józefa Trumpeldora. Powstał w Rydze w okresie międzywojennym, właśnie Żabotyński założył, ale siedziba w Warszawie. I tutaj było ich najwięcej. Słuchajcie, jakbyście ich zobaczyli, to chłopaki normalnie, można by spokojnie pomyśleć, falanga idzie albo włoscy faszyści. Piaskowe albo brunatne koszule, czarne, krawaty czasami białe, guziczki z menorą, pozdrawianie, salut rzymski. Ich było naprawdę dużo w latach 30. Bo u nas jest ten mit żydokomuny, ale radykalizacja młodzieży żydowskiej ma też charakter prawicowy i nacjonalistyczny. Tak jak w innych regionach Europy, tak? No niestety, to się działo. Ale kim był pan Józef Trumpeldor? Prawie jak Trump. Więc słuchajcie, on, była to taka historia, że urodził się Kaukaz Północny i jego ojciec był zaangażowany wcześniej, był kantorem w wojsku żydowskim, rosyjskim uzyskał zgodę, żeby się tam właśnie osiedlić, bo służył w wojsku i brał udział w podboju Kaukazu. I pan Trumpeldor walczył w wojnie rosyjsko-japońskiej, brał udział w bitwie o Port Arthur, stracił lewą rękę, czterokrotnie odznaczony za odwagę, odniesione rany. Był chyba najwięcej razy odznaczonym żołnierzem żydowskim w historii armii rosyjskiej. Został, z tego co pamiętam, porucznikiem. Trafił do niewoli japońskiej, więc widzicie, pan Trumpeldor, Żyd z Kaukazu, jest na wyspach w niewoli, a potem zostaje bohaterem dla Bejtaru, tak? I następnie dołącza do tego legionu żydowskiego, tak samo jak Żabotyński, bo się zaprzyjaźnili. Walczy, ale nie w Palestynie i w Izraelu, tylko wcześniej w bitwie pod Gallipoli, tej słynnej bitwie, co macie, prawda, film znakomity Petera Weyera z Melem Gibsonem i też oczywiście kariera się zaczyna wielka wojskowa Atatürka, tak, od tej bitwy, bo Turcy ją wygrali.
A to nie jest tak, że Winston Churchill tam też...
Tak, to on wymyślił ten szalony pomysł, dlatego przez wiele lat był traktowany jako osoba szalona, tak? Jako po prostu awanturnik.
Pomysł desantowania się prosto na tureckie karabiny.
Tak. Bo miał być element zaskoczenia, a mimo zniknięcia elementu zaskoczenia próbujemy. I wtedy to się zamienia w rozwiedkę bojem. I oczywiście potem trafił po wojnie do Palestyny i tam brał udział w organizacji, tworzeniu, prawda, takich jednostek paramilitarnych, które miały bronić osad żydowskich, bo już było widać, że jest konflikt między tą ludnością żydowską, która no, był jej napływ, a ludnością arabską. No i właśnie Trumpeldor został dowódcą obrony jednej z takich osad, no i tam zginął w trakcie potyczki z Arabami. I dlatego został z tego powodu wybrany przez właśnie Żabotyńskiego na patrona młodzieżówki tej, można powiedzieć, wówczas faszystowskiej, żydowskiej, czyli Bejtaru, tak? Która potem ewoluowała i w ogóle Żabotyński jest ważnym też punktem odniesienia, żeby było jasne, dzisiaj dla prawicy w Izraelu. Więc słuchajcie, jak widzicie, no byliśmy wszędzie. Tutaj jeszcze dodajmy, bo zapomnieliśmy powiedzieć, że Babel no, zrobił karierę w aparacie komunistycznym.
Izak Babel,
a następnie no, został przez niego...
To często historia.
Tak, no, rewolucja pożera własne dzieci to w sposób brutalny, więc jak widzicie, mamy Żabotyńskiego, Babla. No, cały, można powiedzieć, Odessa jak mały świat żydowski, gdzie mamy Żydów z najróżniejszych miejsc Europy Wschodniej.
Co ciekawe, nawet teraz pod synagogą, która jest olbrzymia, przecież w Odessie funkcjonuje jakiś taki mały fast food, gdzie można kupić jakieś jedzenie zgodne tam z tymi zasadami religijnymi i widać tam po prostu nawet normalny dzień grupy ludzi ubranych tak jak hasydzi kiedyś. W związku z czym to jest kapitalne, jak się wszystko uspokoi, państwo już pojadą, jeszcze sobie odsłuchawszy jeszcze raz podcast, ten i poprzedni, pojadą sobie do Odessy, to państwo zobaczą, że nikogo nie dziwi to, że po prostu chodzą ludzie ubrani tak.
Tak, jak plus parę lat temu została zwrócona synagoga i te przy synagodze jest takie centrum, gdzie są wystawy i które też są właśnie w takim duchu, że pokazują kulturę żydowską całego regionu i właśnie też w takim kontekście szerszym, można nawet powiedzieć światowym.
Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Jeśli państwo chcą zaproponować coś, skrytykować coś, albo po prostu podzielić się doświadczeniami, emocjami, zapraszamy. Proszę do nas pisać. babelmałpatok.fm. babelmałpatok.fm. Do usłyszenia. No, tym razem za 2 tygodnie mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.